Od nauki do biznesu. 29 kwietnia 2008. Wciąż trwają dyskusje na temat tego, czym jest, a czym nie jest business intelligence, jak wiele aspektów może wchodzić tu w grę. Pokazuje historia rozwoju tego typu systemów. W poszukiwaniu początków można by sięgnąć aż do czasów biblijnych i przywołać Józefa, syna Jakuba, który potrafił wykorzystać zdobytą w sposób nadprzyrodzony informację o 7 latach tłustych i 7 latach chudych. Na podstawie tych informacji faraon podjął strategiczną decyzję o odkładaniu przez 7 lat 20% zbiorów jako zapasu na czas klęski, a 30-letni Józef otrzymał stanowisko premiera, nowe imię Cafenat Paneach i żonę Asenat. Bez informacji o nadciągającym nieurodzaju decyzja zbierania żywności w okresie tak wielkiej obfitości wydawała się zupełnie bezzasadna. Znając jednak te informacje, Egipt nie tylko przebrnął bez uszczerbku przez okres 7-letniej klęski, ale także zarobił sprzedając żywność okolicznym narodom. Być może ten przykład wydaje się być dość daleki od tego, co dziś nazywamy business intelligence. Koncepcja jest jednak podobna. Podjęcie strategicznej decyzji na podstawie przeanalizowania posiadanych informacji, które nie są powszechnie znane, w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Główna różnica polega na źródle danych. Przez setki czy tysiące lat po Józefie źródłem informacji było głównie doświadczenie. Ktoś znający dobrze daną branżę potrafił przewidzieć, ile czego ma kupić, aby nie było ani za dużo, ani za mało. Na jaki produkt się zdecydować i kiedy, jakim ruchem wyprzedzić konkurencję. Następnie do zarządzania wkroczyła matematyka. Z mniejszą lub większą skutecznością zaczęto wykorzystywać modele matematyczne. Niektórzy robili to początkowo zupełnie bezkrytycznie, nie zastanawiając się, czy to ma większy sens. Nassim Nicholas Taleb, autor kilku bestsellerów, w tym m.in. The Black Swan oraz Fallet by Randomness, przytacza prosty przykład pokazujący, jak stosowanie modeli stworzonych z myślą o świecie biologii nie zawsze pasuje do świata ekonomii. O ile można określić prawdopodobieństwo, że kolejna osoba, jaka wejdzie do pokoju, będzie miała wzrost pomiędzy 180 a 185 i można jednocześnie stwierdzić, że jest niemożliwe, by następna osoba, jaka się pojawi, miała 3 metry wzrostu, to przewidzenie kursu dolara w przyszłym tygodniu nie jest już takie proste, a jednocześnie nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że jest niemożliwe, by kurs ten wynosił 100 dolarów za 1 złotego. Teoretycznie jest to możliwe. Świat biologii to nie świat ekonomii. Wraz ze wzrostem ilości gromadzonych danych, możliwością ich przechowywania i analizowania, wartość wspierania podejmowania decyzji poprzez coraz bardziej zaawansowane analizy rosła i dziś, zgodnie z twierdzeniami Thomasa Davenporta, jest głównym elementem walki konkurencyjnej. Alan Murray w wydanej w zeszłym roku książce Revolt in the Boardroom przekonuje, na podstawie przykładów zmian w takich korporacjach jak IG, Morgan Stanley, Boeing, Pfizer czy HP, że zakończyła się era biznesu kierowanego intuicją. Rewolucja informatyczna otworzyła nowy rozdział szybkich decyzji podejmowanych na podstawie informacji uzyskanych z analizy posiadanych danych. S. 125192 akademickie korzenie. Zautomatyzowanie wielu procesów doprowadziło do tego, że bardzo łatwe stało się zbieranie danych. Powstało jednak wyzwanie, jak te dane uporządkować, stworzyć dla nich odpowiednią infrastrukturę, analizować je i tworzyć raporty, które ułatwią podejmowanie decyzji opartych na faktach, zwłaszcza decyzji strategicznych, długoterminowych. Pojawiła się potrzeba poszukiwania rozwiązań, które nazywamy dzisiaj rozwiązaniami klasy business intelligence. Trudno podać jedną, sztywną datę, którą można by uznać za początek business intelligence. Może jest to rok 1958, gdy Hans-Peter Luck w IBM Journal napisał artykuł A Business Intelligence System i wyjaśnił, że ułatwienie komunikacji służącej prowadzeniu biznesu jako szeroko rozumianego pojęcia może być określane jako system inteligentny, a termin ampersand GT jest definiowany także w bardziej ogólny sposób, jako zdolność zrozumienia wzajemnych zależności pomiędzy faktami w taki sposób, aby doprowadzić do oczekiwanego celu. Może będą to lata 1964-68, gdy Michael Scott Morton prowadził pionierskie badania dotyczące systemów wspierających decyzje, a może rok 1975, gdy Steve Alter bronił na MIT pierwszy doktorat z zakresu systemów wspomagających podejmowanie decyzji. Praktyk powie, że były to głównie rozważania akademickie, wcale nie bliższe współczesnemu UBI niż wspomniane na początku doświadczenia Józefa. Dziś mówiąc o wdrożeniu business intelligence, mówimy o technologii, o odpowiednim oprogramowaniu z funkcjonalnością w zakresie analizowania danych, wydobywania z danych informacji, łączenia różnych informacji w celu uzyskiwania inteligencji, tu jesteśmy, jak widać, niedaleko koncepcji Luchna i w końcu przedstawiania uzyskanych wyników oraz udostępniania ich właściwym osobom we właściwym czasie. Przyjmuje się, że określenie Business Intelligence w takim ujęciu spopularyzował Howard Dresner z Gartner Group w 1989 roku. S. 125193 rynkowa różnorodność. A jak w historię rozwoju Business Intelligence wpisują się producenci rozwiązań informatycznych? Gdy w 1966 roku w ramach grantu Narodowego Instytutu Zdrowia NIH, John Sall, Jan Helowik i Tony Barrow zaczęli tworzyć system do analiz statystycznych na platformę mainframe IBM, a następnie rozwijali go na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej NCSU, przy wsparciu funduszy Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych USDA, pracowali raczej nad stworzeniem oprogramowania do analiz danych, czyli statystyki. Podobnie, dwa lata później, Norman Hadley i Tex Hullidale Band tworzyli w Chicago inny system do analiz statystycznych, początkowo na Stanford University, a później University of Chicago. Te akademickie początki doprowadziły do powstania w latach 70. szeregu firm, które dziś rozrosły się do gigantów rynku IT. W 1972 roku dawni pracownicy IBM w niemieckim Mannheim zakładają firmę SAP. W 1975 w Chicago wspomniani nie i Hull zakładają SPSS Incorporated, a w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk Bill Gates i Paul Allen zakładają Microsoft. Rok później w Raleigh w Karolinie Północnej Godnik Tisal tworzą SAS Institute Incorporated. 1976. W 1977 w Kalifornii, po tym jak IBM nie wykorzystał modelu Edgara Franka, co da ojciec relacyjnych baz danych i terminu OLAP, Larry Ellison zakłada firmę Software Development Laboratories przekształcona później w Oracle. W 1979 Dan Britzklin tworzy pierwszy arkusz kalkulacyjny Wisicalc. Nie bardzo było wiadomo, jaki kierunek i jakie tempo przyjmie rozwój oprogramowania, w jakim stopniu będzie ono wykorzystywane w przedsiębiorstwach, a w jakim w gospodarstwach domowych. Chociaż pierwszy komputer powstał w 1951 rok, a trzy lata później po raz pierwszy wykorzystano go w biznesie, to nie wszyscy patrzyli chętnie na technologię w zarządzaniu. Jednak bardziej nowoczesne i technologicznie zorientowane przedsiębiorstwa zaczęły eksperymentować. W 1975 roku Lockheed Georgia rozpoczyna wdrożenie systemu Management Information and Decision Support MIDS. Lata 80. przynoszą upowszechnianie się komputerów. W 1981 roku powstaje Hyperion, a w 1982 w Kanadzie. Istniejąca od 1969 roku firma Quasar przekształca się w Cognos. W 1984 roku SAS Institute oferuje swoje produkty już nie tylko na mainframe, ale także na minikomputery. W 1985 Microsoft, po próbach z multiplanem, wypuszcza na rynek Excel, który z czasem wygrywa rywalizację z Lotusem 1-2-3 i Quattro Pro i staje się rozwiązaniem standardowym. Niezależnymi drogami poszczególne firmy rozwijają relacyjne bazy danych, arkusze kalkulacyjne, rozwiązania ERP oraz systemy informacyjne. Te poszczególne obszary wydają się być bardzo odległe od siebie i jednocześnie wzajemnie się uzupełniają. To właśnie w tym okresie Howard Dresner popularyzuje termin Business Intelligence, a Bill Inman jako pierwszy używa terminu hurtownia danych. Powstają kolejne firmy dostarczające rozwiązań eBay, MicroStrategy w 1989 i BusinessObiect w 1990 roku. W 1991 NCR kupuje Teradatę. S. 125194 oczekiwania biznesu. Kolejne lata przynoszą kolejne wyzwania. PIS-IT są już w masowym użyciu. Coraz więcej osób korzysta z aplikacji biurowych. W przedsiębiorstwach rejestrowane są różne operacje, a coraz wydajniejsze bazy danych służą do przechowywania coraz większej ilości danych. Są więc dane, jest ich dużo, ale dostać się do nich potrafią tylko informatycy, a skorzystać z nich chcieliby pracownicy departamentów biznesowych. Właśnie ze strony departamentów finansów, sprzedaży, marketingu i HR pojawiają się konkretne zapotrzebowania, a dostawcy rozwiązań starają się implementować kolejne funkcjonalności, zgodnie z potrzebami użytkowników. Użytkownicy biznesowi oczekują także uproszczenia narzędzi, łatwego, intuicyjnego interfejsu, możliwości tworzenia raportów bez znajomości języków programowania. Uproszczenie powoduje jeszcze większe spopularyzowanie rozwiązań eBay. Wszyscy korzystają z arkuszy kalkulacyjnych, jednak z czasem dostrzegają problem polegający na posiadaniu setek czy tysięcy arkuszy z różnymi danymi, uaktualnianymi w różnym czasie przez różne osoby. Każdy w przedsiębiorstwie ma swoją wersję prawdy i powołuje się na inne dane, uzyskane z innego miejsca. w innym czasie. Pojawia się więc marzenie. A gdyby tak system Business Intelligence był taki prosty jak arkusz kalkulacyjny, do rywalizacji w zakresie dostarczania systemów informacyjnych, zwanych dziś Business Intelligence, dołączyli duzi producenci oprogramowania. Albo poprzez przejmowanie mniejszych firm wraz z ich produktami, albo poprzez współpracę z nimi, która najczęściej i tak kończyła się przejęciem. Początkowo mało kto przypuszczał, że właśnie ten obszar stanie się tak ważny i będzie istotnie wpływał na przewagę konkurencyjną na rynku. Kolejno, najpierw aplikacje personalne, następnie transakcyjne bazy danych, a w końcu także systemy ERP stały się powszechnymi narzędziami. Prawdziwą wartością dla przedsiębiorstw w walce konkurencyjnej okazało się odpowiednie wykorzystanie danych w systemach bazy danych i ERP poprzez systemy informacyjne. Kolejne przejęcia i podpisywane umowy o strategicznym partnerstwie doprowadziły w ostatnim czasie do sporej konsolidacji rynku. Liderami są, lub starają się być, największe korporacje oferujące oprogramowanie. IBM wraz z przejętym Cognos, Microsoft, Oracle wraz z przejętym Hyperion, SAP wraz z przejętym Business Objects, SAS Institute. Co przyniosą kolejne lata? Czy BI stanie się tak powszechne jak arkusze kalkulacyjne? Czy dostawcy innych rozwiązań, którzy dołączyli do walki o prymat na rynku BI, będą potrafili odpowiadać na potrzeby użytkowników? Na odpowiedzi trzeba będzie poczekać. Dr. Grzegorz Rawicz-Manikowski jest dyrektorem do spraw marketingu i współpracy z partnerami w firmie SAS Institute Polska.